Wspaniała jest zawartość pierwszego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze tu o Bogu jako Ojcu Miłosierdzia, Bogu wszelkiej pociechy, Bogu łaski, Bogu wiernym, spełniającym wszystkie obietnice. O Bożych obietnicach, o tym, że można im ufać, o tym, że Bóg zawsze ich dotrzymuje, mówiliśmy już w czasie poprzedniej naszej audycji. A teraz chcemy dorzucić jeszcze kilka myśli związanych z tym tematem. Apostoł Paweł stwierdził, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic, opierając się na własnych doświadczeniach. Apostoł wielokrotnie polegał na Bożych obietnicach i nigdy się nie zawiódł. Żadna z Bożych obietnic nigdy nie zawiodła. Możemy o tym się przekonać, czytając historię Starego Testamentu, zapowiedzi proroków i wypełnienie ich proroctw w czasach Nowego Testamentu. Bóg zawsze był wierny wobec swego ludu w przeszłości i jest Bogiem wiernym także i dzisiaj. Jezus Chrystus zapowiedział, że każdy, kto przyjdzie do niebiańskiego Ojca w Jego imieniu, zostanie wysłuchany. Mówiliśmy poprzednio o tym, że spełnieniem wszystkich Bożych obietnic jest Jezus Chrystus, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Gwarantem wierności Boga jest Duch Święty. W końcowej części pierwszego rozdziału swego listu apostoł pisze: tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał nam zadatek ducha do serc naszych. Apostoł pisze o zadatku ducha. Greckie słowo występujące tu w oryginale Nowego Testamentu to słowo arabon. Oznacza ono wypłacenie pewnej sumy jako gwarancji, że pełna kwota zostanie zapłacona później. Kiedy Paweł pisze o Duchu Świętym jako o zadatku, arabon, chce powiedzieć, że życie, jakie prowadzimy przez moc Ducha Świętego, jest jak gdyby pierwszą ratą i gwarancją jeszcze większego błogosławieństwa w przyszłości. To jest Boża rękojmia, jaką Ojciec dał swoim dzieciom. Jego gwarancja jest pewna, gdyż Bóg jest naszym nieograniczonym Ojcem, Bogiem wszelkiej pociechy, Bogiem wzbudzającym umarłych, Bogiem wszelkiej łaski, Bogiem wiernym pośród wszystkich naszych życiowych doświadczeń. Gdy dzięki wierze w Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, zostajemy Bożymi dziećmi, zamieszkuje w nas Duch Święty. To On wprowadza nas w prawdy Bożego Słowa, przypomina nam wszystko, czego nauczał Jezus i uzdalnia nas do życia zgodnego z Bożą wolą. W ten sposób Duch Boży przygotowuje nas do życia w wieczności i już teraz jest gwarantem, że życie to będzie niewyobrażalnie cudowne, satysfakcjonujące i święte. Po zapewnieniu chrześcijan w Koryncie o wierności i miłosierdziu Boga, apostoł Paweł przystępuje do omówienia trudnego, ale niezmiernie ważnego tematu dyscypliny, kwestii bardzo dla wspólnoty koryńskiej istotnej. W pierwszym rozdziale swego listu Paweł podkreślał, że Bóg pragnie, aby każdy chrześcijanin prowadził szczęśliwe życie wiary, by korzystał w pełni z Bożych obietnic i ukryty w Chrystusie kroczył radosny w pełni Ducha Świętego. Ale problemem jest grzech. Grzech zabija duchową radość. Kiedy apostoł po raz pierwszy przybył do Koryntu, stawił czoła rozpustnemu miastu. Ale w ciągu półtora roku jego działalności w Koryncie wielu mężczyzn i kobiet nawróciło się. Tych, którzy przyjęli Chrystusa, było tak wielu, że apostoł mógł założyć w Koryncie silny kościół. Kościół ten otrzymał bogate błogosławieństwo. Jego członkowie posiadali wspaniałe dary duchowe. Właściwie można by powiedzieć, że przejawiały się tam wszystkie dary Ducha Świętego. Z tego też powodu Koryntianie sądzili, iż są lepszymi chrześcijaninami od innych. Przez swoją dumę, przez swoje samozadowolenie stali się niebezpiecznie słabi. W krótkim czasie wyłonił się poważny problem, z którego nawet nie zdawali sobie sprawy. Paweł jednak był świadom całej sytuacji, znał przyczynę ich słabości. Brak miłości i pycha. W swoim pierwszym liście apostoł wyjawił ich problem i powiedział dokładnie, jak mają postąpić. Na przykład napisał: krążą słuchy o niemoralności pośród was, i to takiej, jakiej nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Ale wy jesteście aroganccy i pyszni. Czy nie powinniście się smucić? Niech ten, kto takiego uczynku się dopuścił, będzie wykluczony spośród was. Tak pisał apostoł w pierwszym liście. Ten niemoralny czyn był sam w sobie szokujący. Natomiast postawa Koryntian, aprobata takiego postępowania wobec jawnego grzechu, bardzo zaniepokoiła Pawła. Zamiast się zasmucić, zareagowali pobłażliwie, chociaż Bóg wyraźnie zabronił takich praktyk. Niektórzy członkowie wspólnoty, bogaci w dary duchowe, wbili się w pychę i udawali, że nie zauważają żadnej niegodziwości. Apostoł upomniał ich i nalegał, aby ukarali winnego, żeby ten nie zanieczyszczał, nie kalał czystości całej wspólnoty. Po otrzymaniu listu Pawła Koryntianie byli zdruzgotani. Utracili radość. Paweł wiedział, że istnieje bezpośredni związek między nieposłuszeństwem Bogu a zanikiem radości i entuzjazmu w życiu chrześcijanina. Kiedy żyjemy w posłuszeństwie Bogu, przeżywamy wolność, radość, miłość. Ale jeśli nie możemy powtórzyć za Dawidem: namaściłeś olejkiem głowę moją, kubek mój jest opływający, to coś jest nie w porządku z naszym posłuszeństwem. Zazwyczaj reagujemy tak, że przyczyn przygnębienia, które nas opanowuje, szukamy w trudach codziennego życia, w kłopotach, w konfliktach rodzinnych, sąsiedzkich. Ale prawdziwą przyczyną naszego smutku jest to, że nie żyjemy tak, jak tego oczekuje Bóg. Kiedy zaś cała wspólnota chrześcijańska odstępuje od prawdy biblijnej, przygnębienie przygniata zarówno wspólnotę, jak i każdego jej uczestnika z osobna. Apostoł Paweł postanowił nie odwiedzać Koryntian, dopóki nie podejmą właściwych kroków, by odzyskać Bożą radość. Oto jak Paweł wyjaśnia swoje postępowanie w związku z nieposłuszeństwem Koryntian. Czytamy w końcowych wierszach pierwszego rozdziału i początkowych drugiego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Wzywam Boga na świadka i przysięgam na własne życie, że nie wracałem do Koryntu, bo chciałem was oszczędzić. Nie próbuję narzucić wam tego, w co macie uwierzyć, bo sami macie mocne oparcie w wierze. Chcę tylko przyczynić się do waszej radości. Tak więc postanowiłem nie przychodzić do was po raz drugi, aby nie sprawiać wam przykrości. Jeśli sprawię wam przykrość, to jakiej doznam pociechy od tych, którym sprawiam przykrość? Już wam o tym raz pisałem. Nie chciałbym przyjść do was i doznać przykrości od tych osób, które powinny sprawić mi radość, w przekonaniu, że moja radość jest też waszą radością. Ciężko mi było na sercu i wiele łez wylałem, pisząc do was, a przecież nie chciałem wyrządzić wam przykrości, tylko wyrazić to, jak bardzo was kocham. Z powodu przygnębienia, które panowało we wspólnocie w Koryncie, apostoł zmienił plan swojej podróży. Chciał dać Koryntianom czas, aby odzyskali radość i żeby uporządkowali wszystkie sprawy w swojej wspólnocie. Kościół w Koryncie uznał w końcu swoje nieposłuszeństwo i usłuchał napomnień Pawła. Koryntianie ukarali nieposłusznego brata. Wezwali go na zgromadzenie i przekazali słowa apostoła. Odebrali mu przywilej uczestniczenia w wieczerzy pańskiej i wyłączyli ze wspólnoty, tak jak zalecał to apostoł. Z zapisu biblijnego wynika, że człowiek ten ukorzył się i ugiął pod wpływem takiego działania. Przyglądając się skomplikowanej sytuacji tamtejszego kościoła oraz wielkiemu smutkowi, jaki wywołała surowa nagana apostoła, może się wydawać, iż jego wskazówki były zbyt radykalne. A jednak tak nie było. Wspólnota w Koryncie podjęła zdecydowane działania, żeby uświadomić temu, kto popełniał niemoralność, aby mógł się opamiętać i zostać ponownie przyjęty do Bożej społeczności. Możemy zadać sobie pytanie, jak zachowałaby się w podobnej sytuacji wspólnota, do której należymy? Niestety rzadko stosuje się dzisiaj Bożą dyscyplinę wobec kogoś, kto trwa w jawnym grzechu. Dlatego zaczęto uważać, że grzech można ignorować. Bóg nałożył jednak na każdą wspólnotę chrześcijańską obowiązek utrzymywania dyscypliny i karania jawnych grzechów popełnionych przez współbraci. Postępowanie wspólnoty chrześcijańskiej powinno wskazać grzeszącemu konieczność upamiętania się i przeproszenia Boga i ludzi za popełnione zło, a także dać do zrozumienia, że Bóg zawsze przebacza skruszonemu grzesznikowi i że przebaczą mu także jego bracia i siostry w Chrystusie. Stosowanie dyscypliny jest uzasadnione w stosunku do tych chrześcijan, którzy chcą pozostać we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie Chrystusowej. Celem działań dyscyplinarnych nie jest pogrążanie grzesznika, ale doprowadzenie go do właściwej relacji z Bogiem. Wszelkie karcenie boli. Jest ono bolesne zarówno dla karanego, jak i dla tego, kto wymierza karę. Tym bardziej, gdy karcimy kogoś, kogo kochamy. Trudno nam na przykład karać nasze dzieci. Trudno też nam karcić braci ze wspólnoty chrześcijańskiej, która jest naszą duchową rodziną. A jednak karcenie jest konieczne i właściwie stosowane jest dowodem miłości. Utrzymywanie dyscypliny jest zadaniem bardzo trudnym i często uchylamy się od stosowania jej, tłumacząc, kim my właściwie jesteśmy, żeby osądzać drugich. Nam też mogło się to przydarzyć. Czy to nie okrutne traktować kogoś tak surowo? Czy to nie boli? A jednak dyscyplina jest potrzebna. Jest potrzebna nam wszystkim, aby otwierać nam oczy na własny grzech, byśmy mogli okazywać skruchę i powrócić do właściwej relacji, więzi z Chrystusem. Bóg nie rozprawia się z grzechem, przykrywając go. Bóg wyjawia grzech, ujawnia go i jeśli się opamiętamy, przebacza nam i uwalnia ze śmiertelnych szponów szatana. Szatan bowiem nie jest wymysłem służącym do straszenia niegrzecznych dzieci. On istnieje naprawdę i osoba, która popełnia grzech i nie wyznaje go, pozostaje pod jego wpływem. Bóg oczekuje, że Kościół będzie stosował biblijną dyscyplinę, ponieważ dzięki niej możemy być całkowicie wolni od grzechu i chodzić w świetle szczerości przed Bogiem. Boża dyscyplina, jeśli jest właściwie stosowana, nie niszczy ludzi, ale wyzwala ich spod wpływu szatana, wywołuje przekonanie o grzechu, rodzi smutek i wiedzie do upamiętania, a co najważniejsze, do przywrócenia właściwej społeczności, właściwej więzi z Chrystusem. Jeśli jednak grzesznik jest zarozumiały, arogancki, to przebaczenie, a potem uzdrowienie nie mogą nastąpić. Bóg oczyszcza szczere, pokorne serca tych, którzy naprawdę żałują, że popełnili zło. Biblijna dyscyplina, właściwie stosowana przez wspólnotę wierzących, pomaga skruszonemu grzesznikowi powrócić do duchowej równowagi. Pomaga odzyskać mu radość z przynależności do Chrystusa. Biblia naucza, że spełniając rozkaz Pana i stosując dyscyplinę, nie jesteśmy okrutni. Raczej okazujemy miłość. Okrutniej byłoby zaniechać, niż podjąć uzdrawiający, chociaż bolesny proces karcenia. Dyscyplina prowadzi ostatecznie do przebaczenia i pojednania. Biblijna dyscyplina może być przykra, ale nie powoduje duchowego załamania. Osoba, która przeżyje mocno i wyzna swój grzech, może doznać przebaczenia i powrócić do społeczności. Jeśli powróci do wspólnoty, powinna się spotkać z wielką radością współwyznawców. Przeczytajmy wskazówki apostoła, jak Koryntianie mieli przebaczyć pokutującemu grzesznikowi. Apostoł pisze: wystarczy kara, jaką wymierzyła mu większość z was. Teraz jednak powinniście mu przebaczyć, a nawet podnieść go na duchu, aby się nie załamał pod ciężarem rozpaczy. Dlatego proszę was, abyście traktowali go z miłością. Człowiek, który jawnie zgrzeszył, mógł zachowywać się arogancko i buntowniczo. Kiedy jednak wspólnota nałożyła na niego karę, ogarnął go smutek. Uświadomił sobie, jak bardzo zgrzeszył. Kiedy apostoł dowiedział się o jego upamiętaniu, napisał do Koryntian słowa, które można by tak sparafrazować: szybko przyjmijcie tego człowieka, zanim umrze ze smutku. Jest tak załamany z powodu swojego grzechu, że to może go zabić. Podnieście go, przebaczcie mu. przyjmijcie go z powrotem do wspólnoty z miłością. Na tym polega biblijna dyscyplina. Pozwala uświadomić sobie konsekwencje własnego grzechu. Uniża winnego przed Bogiem i przed Kościołem Chrystusowym, aby mógł doznać przebaczenia i powrócić do wspólnoty. Dyscyplina jest lekarstwem dla duszy. Połączona z miłością sprowadza uzdrowienie. Nie przykrywa grzechu i nie pozwala, by rozwinął się jak rak. Ujawnia grzech i pozwala, by krew Jezusa dokonała swego oczyszczającego dzieła. Sprawia, że nadzieja i przebaczenie zajmują miejsce rozpaczy i poczucia winy. Gdy ktoś się upamięta i prosi o przebaczenie, wspólnota wierzących jest zobowiązana i władna, by ów grzech przebaczyć. Apostoł pisze dalej: komu wy coś przebaczycie, temu ja przebaczę. Apostoł wyjaśnia, dlaczego przebaczenie jest czymś tak ważnym. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby was szatan nie podszedł. Jego zamysły są nam dobrze znane. Apostoł przypomina, że dyscyplina nie może nikogo przytłoczyć nadmiernym bólem, bo to pochodziłoby od szatana. Powinna raczej wywoływać smutek, który prowadzi do skruchy, a ostatecznie do przebaczenia i umożliwi wspólnocie ponowne przyjęcie grzesznika do swojego grona. Kiedy jest on wyraźnie skruszony i pragnie się ukorzyć, wspólnota powinna mu zakomunikować: przebaczamy ci, tak jak Pan ci przebaczył. Wiemy, że Bóg nam przebacza, ale pamiętajmy, że potrzebujemy także przebaczenia naszych braci i sióstr. Pewność przebaczenia ze strony współwierzących i przyjęcia na powrót do wspólnoty przynosi uzdrowienie i radość. Jednym z powodów, dla których dyscyplina nie jest lubiana, jest to, iż Kościół nie zawsze stosował ją z miłością. W przeszłości błądzący członkowie Kościoła byli surowo karani i nie byli zachęcani do powrotu. Kiedy Kościół zapominał, że przebaczenie jest elementem dyscypliny i zamiast ludzi karcić, aby ich podnieść, żeby im przebaczyć i przyjąć, uderzał ich tak mocno, że stawali się całkowicie pobici i przygnębieni. Tak nie może być. Miłość wymaga, abyśmy pozwolili osobie, która wykazuje prawdziwą skruchę, zapomnieć o jej przeszłości. Osoba, którą poddano dyscyplinie i której przebaczono, jest wolna od grzechów z przeszłości. Może ona dalej śmiało budować swoje życie, wiedząc, że Bóg nie pamięta wyznanego grzechu. W swoim kazaniu na górze Jezus powiedział: komukolwiek przebaczymy na ziemi, temu i Bóg przebaczy w niebie. W modlitwie Ojcze nasz prosimy: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy innym. Przebaczenie jest danym nam przez Boga prawem i obowiązkiem. Przyjmujmy tych, którzy upadli, jeśli wykazują skruchę. Przebaczenie zapobiega rozpaczy. Stosując biblijną dyscyplinę, występujemy z upoważnienia Boga. Wspólnota chrześcijan powinna stosować biblijną dyscyplinę z miłością. Nie tylko dlatego, że prowadzi do uzdrowienia, ale również dlatego, że jest objawem posłuszeństwa Bogu. Paweł wyjaśnia: po to zresztą pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Dyscyplina jest aktem posłuszeństwa Bogu. Dyscyplina nie może dawać ujścia czyjejś złości, czy zaspokajać poczucie własnej sprawiedliwości. Nie, chodzi o sprawiedliwość Bożą. Nie jest to działanie zabezpieczające interesy jakiegokolwiek kościoła. Nie, chodzi tutaj o wolę Boga. Dyscyplinę stosuje się w miłości, jako akt posłuszeństwa Bogu. Członkowie ciała Chrystusowego nie mogą igrać z grzechem. Muszą rozprawiać się z grzechem poważnie, tak jak oczekuje tego Bóg. A Pan nakazuje także podnosić brata czy siostrę, jeśli upadnie, ale okazuje skruchę. Osiąga się to poprzez właściwą biblijną dyscyplinę. Posłuszeństwo połączone z miłością sprowadza oczyszczenie i uzdrowienie. Słuchajmy Bożego polecenia i z miłością stosujmy biblijną dyscyplinę, aby doznawać oczyszczenia i przebaczenia. dopiero wtedy zaczniemy prowadzić jako jednostki i jako wspólnoty Bożych dzieci zwycięskie życie chrześcijańskie.